Dobry wieczór, a gościem RMF FM jest Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Śledczego w latach 2009-2015. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Wtedy byłem szefem CBA, a wcześniej byłem dyrektorem.
Oczywiście, szef Centralnego.
I jeszcze dyrektorem Biura Kryminalnego, ale już nie będę się przechwalał.
Tych służb specjalnych jest trochę. Porozmawiamy o tym najpierw o pańskim telefonie, czy on już jest sprawdzony, czy nie?
Tu jest pewien problem, ponieważ mam nietypową sytuację związaną z tym, że moje dwa iPhony, które używałem ja i moja żona od 2016 roku, jakieś kilka tygodni temu w tajemniczy sposób zostały zablokowane. Nie możemy przeprowadzić testu tych urządzeń, w związku z tym nie możemy przesłać danych testowych do sprawdzenia w firmie Citizen Lab, ale jesteśmy na etapie próby uruchomienia tych urządzeń. I zobaczymy, jaki będzie wynik tych sprawdzeń.
Ale rozumiem, że nie zdziwiłby się pan, gdyby się okazało z informacji Citizen Lab, że były to telefony sprawdzane Pegasusem.
Nie zdziwiłbym się.
Donald Tusk na 90% mówi, że powstanie komisja sejmowa, śledcza komisja w sprawie Pegasusa. Paweł Kukiz wnioskuje, żeby ta komisja zajmowała się również sprawami podsłuchów od 2005 roku. Pamiętam, jeszcze kilka dni temu był pan dość sceptyczny w sprawie możliwości powstania tej komisji. Dzisiaj pan myśli, że ta komisja, sejmowa komisja, powstanie?
Ja nie byłem sceptyczny. Ja mówiłem głośno i publicznie o tym, że tym, którzy mają nadzieję na ukaranie karne winnych nieprawidłowości, może spotkać rozczarowanie, co wynika z pewnych ryzyk, o których może powiem później w rozmowie internetowej. Natomiast jedno jest pewne, wszystkie bezpieczniki państwa, jakie powinny funkcjonować w tej dziedzinie, zostały wyłączone. Nie ma kto tej sprawy zbadać w inny sposób niż tylko poprzez komisję śledczą. I jest to jedyne dzisiaj narzędzie i ja chętnie się również stawię, będę wspierał działania tej komisji, a okres 2005 do czasów obecnych jest też bardzo interesujący, bo będziecie mieli państwo zobaczyć szansę, będziecie mieli szansę zobaczyć i porównać czasy i jak prowadzono pracę operacyjną w czasach, kiedy służbami poszczególnymi kierowali profesjonaliści i w czasy, kiedy kierowały osoby, które można nazwać politykami lub politykierami.
Dobrze,
będzie bardzo ciekawe doświadczenie.
Rozumiem, że mówi pan, że nie ma pan problemu z tym, żeby przed taką komisją stanąć. Natomiast ja chciałem pana zapytać o słowa pani minister Bogny Jankę, która mówi: poprzedni rząd PO-PSL inwigilował dziennikarzy, w tym mojego męża i blogerów portalu, którego byłam właścicielką. Do tego jeszcze dodaje Robert Biedroń. To wszystko dla Interi. Wiemy niestety, że także za PO było kilka milionów podsłuchów. No i co pan odpowie panu Biedroniowi i pani minister?
Odpowiem, że jest to typowa manipulacja i kierowanie bezpodstawnych zarzutów. Osoba, która uważa, że była bezpodstawnie, bezprawnie przedmiotem przestępczych działań, ma ścieżkę prawną, żeby tego typu praw dochodzić. Jest to typowo odwracanie kota ogonem, to trochę przypomina takie powiedzenie kiedyś, jak się łapało złodziei, to oni krzyczeli, ale na kolei też kradną i wtedy wszyscy biegli na kolej szukać, czy tam kradną. Otóż ja mogę zapewnić, że w czasach, odpowiadam oczywiście za swoją służbę, ale również wiem, że moi koledzy to byli wyjątkowo wysokiej klasy profesjonaliści, nie dochodziło do jakichkolwiek patologii i my nie dysponowaliśmy Pegasusem.
Ale nie byli podsłuchiwani dziennikarze? Zaraz, nie byli podsłuchiwani dziennikarze?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o dziennikarzy, to takich przypadków ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego czy CBS-u, kiedy byłem jego szefem, nie znam, natomiast znam przypadki podsłuchiwania dziennikarzy w latach 2005-2007 przez CBS i ABW. Ja te przypadki między innymi ujawniłem. Natomiast proszę jeszcze pozwolić mi powiedzieć jedną rzecz. Dziennikarze, jak i inni obywatele, podlegają tym samym normom prawnym i może się zdarzyć, że dziennikarz będzie związany z całym szacunkiem dla pańskiego zawodu, z handlem narkotykami, z jakimikolwiek innymi przestępstwami i nie ma, tu nikt nie jest wyłączony z możliwości podsłuchiwania, ale w przypadku jakich dziennikarzy i innych kategorii obywateli, bo nikt nie powinien traktować żadnych grup zawodowych jako grupy święte, powinny być stosowane te same wysokie standardy pracy operacyjnej i dbałość o to, by praca operacyjna nie była prowadzona w celach politycznych, a w celach związanych ze ściganiem przestępczości.
Wie pan, zawsze gdy się mówi o służbach specjalnych i o polityce, to są zazwyczaj takie dwie opowieści. Jedni mówią, że że wszyscy wykorzystują wiedzę operacyjną do celów politycznych, a inni mówią, że to jest pewnego rodzaju mit i że mówienie o tym, że służby specjalne rządzą życiem politycznym, to jest grube nadużycie. Po której pan jest stronie? Jako człowiek, który w tych służbach był.
Mogę powiedzieć, że znam służby i policyjne, i specjalne o potrzebki. Otóż jest to pewne uproszczenie, niesprawiedliwe dla uczciwych szefów służb i funkcjonariuszy.
Otóż uproszczenie, ale to znaczy wszyscy... jest w tym trochę część prawdy, że służby rządzą polityką?
Jest w tym część prawdy, ponieważ nie wszyscy funkcjonariusze i szefowie służb wykorzystują wiedzę z kontroli operacyjnej czy z pracy operacyjnej do celów politycznych. Nie robią tego fachowcy i osoby, które są niezależne. Natomiast jeżeli na czele służb, czy koordynatorami służb, czy wprost szefami służb są politykierzy, czy osoby uzależnione politycznie, czy uzależnione osobiście pewnymi więzami plemiennymi z politykami, to jest to oczywiście wysokie ryzyko, że informacje mogą być wykorzystywane do celów politycznych. I stąd sprawa Pegasusa jest przykładem właśnie sprawy takiego ryzyka, bo mamy do czynienia z pewnym zawłaszczeniem bezpieczeństwa państwa przez wąską grupę osób, które możemy powiedzieć wprost, że mamy dwóch koordynatorów, którzy w przeszłości byli skazani za pewne nieprawidłowości w pracy operacyjnej służbami zarządzania.
Nieprawomocnym wyrokiem.
Tak, ale zostali ułaskawieni. No, można powiedzieć, że pan prezydent Duda niejako przyznał ich winę. Natomiast proszę zobaczyć, kto stoi na czele służb. To są osoby z najbliższego kręgu, takiego plemiennego, prawie że sekciarskiego kręgu koordynatorów, i zmieniono całą strukturę służb od góry do dołu mimowolnie funkcjonariusze, którzy wchodzą do budynku, do pracy, wiedzą, jakie informacje się koordynatorom spodobają, jakie nie. I dodam jeszcze jedną rzecz. Zmieniono przepisy w 2015-16 roku, pozwalające prokuratorowi generalnemu dowolnie upubliczniać czy przekazywać informacje z postępowań, również tych wyników stosowania kontroli operacyjnej. Wreszcie koordynatorom, można zadać pytanie, dlaczego dwóm, zawsze był jeden, umożliwiono uzyskiwanie wszystkich informacji z jakichkolwiek operacji służb. Należy zadać pytanie dzisiaj, to jest główne pytanie afery Pegasusa, oprócz ważnych pytań, komu, dlaczego i jak instalowano to urządzenie, jak wykorzystywano te informacje. Można zadać sobie pytanie, czy może to bardziej natury psychologicznej, czy jeżeli kiedyś osoba, jeden z koordynatorów, który potrafił odsłuchiwać 6-7 tysięcy razy rozmowy obywateli naszego kraju, czy byłby w stanie powstrzymać się przed tą swoistą namiętnością, teraz dysponując Pegasusem? Na to pytanie te osoby powinny udzielić odpowiedzi.
My za chwilę wrócimy do naszej rozmowy w internetowym radiu RMF24 na stronie rmf24.pl i oczywiście w naszych mediach społecznościowych. Przypominam, Paweł Wojtunik, były szef CBA, jest naszym gościem. Pan powiedział o tych dwóch osobach, czyli mówiąc po nazwisku, panowie Kamiński i Wąsik, którzy rządzą w tej chwili służbami, a uważa pan, że nie wiem, Jarosław Kaczyński czy premier Morawiecki nie mają wpływu na to, co się dzieje ze służbami?
Dodam, że nie tylko rządzą służbami specjalnymi, ale rządzą również całym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, co jest rzeczą niebywałą i prawdopodobnie minister spraw wewnętrznych czasów minionych Kiszczak mógłby pomarzyć tylko o takiej władzy. Ja nie wiem, co wie premier Kaczyński czy premier Morawiecki, natomiast po samych komunikatach władzy na temat Pegasusa można odnieść wrażenie, że chyba jest to różna wiedza, bo ci pierwsi panowie nabrali wody w usta, natomiast premier Kaczyński przyznał, że Pegasus został zakupiony i co więcej, była to świetna inwestycja, chociaż nie była to świetna inwestycja, patrząc na skalę wydatków.
A pan uważa, że
ktoś tu się mija z prawdą, albo ktoś łamie przepisy.
A pan uważa, że takie narzędzie jak Pegasus jest potrzebne polskim służbom?
To zależy, którym, na wypadek jakich okoliczności.
Oczywiście, Agencja Wywiadu pewnie tak, ABW pewnie tak. A czy uważa pan, że na przykład CBA powinno mieć Pegasusa do swojej dyspozycji?
No, widzi pan, kiedy CBA kupiło Pegasusa, czy pozyskało Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości, pojawiły się raz problemy. Kwestia Pegasusa i kto go powinien mieć jest dla mnie kwestią wtórną. Wszystko zależy od ludzi i od nadzoru, bo Pegasus to nie tylko jedyne narzędzie pracy operacyjnej, proszę pamiętać, służby dysponują masą innych technik i metod pracy i też ciekawe w działaniach tej komisji będzie to, w jaki sposób zarządzano, kontrolowano, kierowano kontrolą operacyjną przy okazji innych narzędzi, żebyśmy nie stracili z oczu widzenia tego, tych narzędzi, którymi w latach 2005-2007, potem w CBA 6-9 wyrządzono wiele szkód wielu osobom.
Pan mówi, że sprawa Pegasusa to narzędzie wtórne. To znaczy, że uważa pan, że to generalnie nie jest źle, że w Polsce jest możliwość korzystania z Pegasusa?
Nie, uważam, że to jest bardzo źle, że tym narzędziem dysponują służby, które są upolitycznione. Uważam, że to źle, że tym narzędziem dysponują służby, które można odnieść wrażenie, skupiają się na ochronie obozu władzy i atakowaniu wszystkich oponentów władzy. I ja nie będę odkrywczy, to na świecie już odkryto wiele lat temu, że w tak profesjonalnych, wymagających wysokiej specjalizacji miejscach jak służby specjalne, bardzo specjalistyczne branże, powinni być apolityczni, niezależni, wysokiej klasy fachowcy od samego dołu aż do elementu szefostwa. Jeżeli się na takie stanowiska powołuje polityków lub osoby od nich zależne, to jest tylko kwestia czasu, kiedy dojdzie do skandalu i politycznego przesilenia wykorzystania tego typu narzędzi, jak mamy teraz. Otóż powiem, w rękach nieodpowiedzialnego człowieka nóż może być narzędziem terroru. W rękach profesjonalisty, osoby, która zajmuje się kontrwywiadem, terroryzmem, Pegasus też może być przydatnym narzędziem. Wszystko zależy od adekwatności działania, proporcji, balansu i odpowiedzialności za tego typu narzędzie, bo to nie jest tylko możliwość, to jest olbrzymia odpowiedzialność. I gdyby polski wywiad, kontrwywiad miał takie narzędzie, jakbyśmy się o tym dowiedzieli za kilka lat, może bylibyśmy nawet dumni, że
ja bym chciał troszkę porozmawiać z panem o Pegasusie, o samej tej formule, jak to wszystko działa, bo rządzący się tłumaczą, że nie zaprzeczają, że Pegasus jest w posiadaniu służb, ale podkreślają, że wykorzystywany jest zgodnie z prawem i ze zgodą sądu. I chciałbym teraz technicznie, żeby nam pan powiedział, jak to się odbywa. Powiedzmy, że oficer CBA chce dostać zgodę na wykorzystanie Pegasusa. Idzie do szefa CBA, rozumiem, ten kieruje sprawę do prokuratora i ten co? Dzwoni do dyżurnego sędziego? Jak to działa technicznie?
Cała procedura jest bardzo ściśle określona przez prawo, natomiast jak to zwykle bywa, źli ludzie potrafią w procedurach znaleźć różne luki, tak aby ta legalna i dosyć restrykcyjna, jeżeli chodzi o polskie warunki, procedura była spełniona. Po pierwsze, nie każda decyzja zatwierdzona przez sąd, nie każdy akt zalegalizowania podsłuchu świadczy o tym, że jest to podsłuch całkowicie legalny. Mnie bardzo niepokoi to, co usłyszałem ostatnio od przedstawicieli prokuratury, może nie prokuratury, bo prokuratura milczy, bo jest upolityczniona, ale od przedstawicieli sądu, od sędziów, że tak naprawdę nie bardzo wiedzą, co podpisują. Otóż kiedy ja byłem szefem CBA, myśmy toczyli często bardzo długie dyskusje i z prokuratorami generalnymi na temat właśnie zakresu możliwości narzędzi wykorzystywanych.
Ale to znaczy co, sędzia dostaje numer, rozumiem, numer telefonu, tak, na którym ma być, mówiąc takim językiem służb, dokonywana technika operacyjna?
Mówiąc kolokwialnie, to zależy, co mu służba tam napisze, ale w służbie powinien być, w profesjonalnej służbie, powinien być cały proces wewnętrznego nadzoru i kontroli i weryfikowania informacji. Otóż po pierwsze, kontrolę operacyjną można stosować tylko w sytuacjach ostatecznych, kiedy inne środki metody zawiodły albo będą nieprzydatne, kiedy mamy wiarygodne, podkreślam, wiarygodne informacje o przestępstwie.
No to już się stało, przyjmijmy, że to już się tak, stało. Jest, i teraz idzie pismo do sądu.
Później idzie, wniosek jest zarejestrowany, ten wniosek idzie do prokuratora generalnego, u którego powinien funkcjonować wydział zajmujący się tego typu sprawami. Kiedyś to był wydział złożony z samych fachowców. Oni opiniują taki wniosek, zadają służbie dodatkowe pytania i wniosek kierują do prokuratora, który taki wniosek akceptuje, kieruje go do sądu. I sąd później zarządza na podstawie materiałów tę czynność. Materiały powinny być bardzo szczegółowe, wniosek powinien być bardzo precyzyjny.
Co sędzia wie? Natomiast... Nie o to chodzi. Co sędzia wie z tego wniosku, który wypływa z CBA? Hipotetycznego wniosku.
hipotetycznie powinien wiedzieć, wobec kogo, wobec jakiej osoby, osoby z jakiej grupy zawodowej, czy osoba jakiej profesji, o jakim numerze telefonu, w jakim zakresie, w jakim czasie, w jakim miejscu, bo to nie tylko podsłuchy, ale również inne środki kontroli audio, wideo, będzie stosowany środek. Ale jest tutaj kilka luk. Po pierwsze, narracja obecnych polityków w latach afery gruntowej i wyjaśniania była identyczna, że wszystko było legalne. Tak, zatwierdzone przez sąd, ale co później wykazał sąd, wskazując osoby, o których mówiłem wcześniej, okazało się, że polegało na naruszeniu prawa. Jest druga luka polegająca na możliwości stosowania kontroli operacyjnej w tak zwanym trybie niecierpiącym zwłoki, tak zwanych pięciodniówek, gdzie można, jest to duże pole dla nieuczciwych, nieetycznych
działań. Sędzia nie wie, przeciwko komu to jest stosowana.
Sędzia nie wie, ponieważ kontrola jest zarządzana przez szefa służby na okres do 5 dni po uzyskaniu zgody prokuratora generalnego i dopiero w tym okresie 5 dni, żeby ją przedłużyć, występuje się z wnioskiem do sądu, sąd może się na to zgodzić lub nie. Natomiast mówiąc kolokwialnie, co się usłyszy, to zostanie w głowie. I tu chciałbym wskazać na największe ryzyko i Pegasusa, i upolitycznienia służb specjalnych. Mam nadzieję, że w policji do tego typu patologii nie dochodzi. Nie dopuszczam, że w CBS-u dochodzi do tego typu patologii. Otóż największym ryzykiem jest, szanowni państwo, to, komu taka informacja potem zostanie udzielona, przekazana i czy politycy korzystają z informacji gromadzonych przez służby, bo każde wykorzystanie takiej informacji poza postępowaniem karnym, które jest niejawne, jest przestępstwem. I największym ryzykiem dla naszych praw i wolności obywatelskich jest to, że informacje uzyskane z kontroli operacyjnej, niezależnie czy przekazane do sądu, a powinny być zniszczone, jeżeli nie są przekazane, przepraszam, do prokuratury, powinny być na zawsze zniszczone. I największym zagrożeniem jest to, że te dane gdzieś mogą być w inny sposób wykorzystywane, mogą być podstawą
danych,
do plotek, szantaży i innych nielegalnych działań. To są działania nielegalne.
A propos tych danych, jeśli pan pozwoli, bo system Pegasus, jak ja to dobrze rozumiem, zarządzany jest przez NSO Group i wszystkie dane, które są pozyskiwane za pomocą systemu Pegasus, są trzymane na serwerach w Izraelu. Jak to się ma do nie wiem, chociażby do konstytucji, która nam gwarantuje, że te dane nasze nie będą udostępniane?
No właśnie tak jak pan powiedział. Po pierwsze, nikt nie wie, gdzie te dane są przechowywane. Myślę, że dopiero komisje sejmowe i różne ekspertyzy, a może przesłuchania czy rozmowy z przedstawicielami firmy NSO lub innymi biegłymi z tego zakresu pozwolą na zrozumienie nam zagrożeń wynikających właśnie z tego, czy dane są przechowywane za granicą, w jakiej formie, czy są niszczone. Bo jeżeli chodzi o kontrolę operacyjną, tak zwaną tradycyjną, to są to stenogramy, taśmy, protokoły. Jest dosyć łatwo protokolarnie to zniszczyć i zabezpieczyć te dane przed jakimkolwiek innym wykorzystywaniem. Tu mamy do czynienia z sytuacją nie tylko braku możliwości rozliczenia tego systemu i monitoringu, kiedy, wobec kogo, a może po godzinach, a może prywatnie, a może w celach, a może w procedurze niezatwierdzonej przez sąd był wykorzystywany, ale również tak naprawdę niewiele wiemy i możliwe, że się nigdy nie dowiemy, gdzie te dane do dzisiaj funkcjonują, a podkreślę, zgodnie z polskim prawem są tylko dwie możliwości. Te dane można w przypadku uzyskania informacji o przestępstwie przekazać do prokuratora generalnego jako niejawne celem wszczęcia postępowania przygotowawczego lub żeby przekazał je do innego toczącego się postępowania. W drugim przypadku, kiedy takiej informacji nie ma, obowiązek niszczenia jest bezwzględny. Jeżeli ktoś tego nie realizuje, również przekracza swoje uprawnienia, jest to również przestępstwo.
Chciałem pana jeszcze zapytać o skalę, bo my na początku wiedzieliśmy o 3 osobach, o senatorze Brejzie, o mecenasie Giertychu, o prokurator Wrzosek. Teraz już wiemy, że i Adam Hoffman najprawdopodobniej, a także minister skarbu w rządzie Beaty Szydło, Dawid Jackiewicz, być może także były poseł PiS Mariusz Antoni K. i Katarzyna Kaczmarek, czyli żona byłego agenta Tomka. To jest tylko wierzchołek góry lodowej, pańskim zdaniem, bo z drugiej strony, jak czytam na przykład informację prokuratora generalnego, który mówi, że w 2020 roku, mówi o pełnej kontroli operacyjnej, sąd zarządził kontrolę operacyjną i otwieranie rozmów wobec, uwaga, 6384 osób. Nie mówimy tutaj tylko o Pegasusie, tylko mówimy o pełnej kontroli, tak, różnej kontroli operacyjnej. To są w ogóle nieporównywalne liczby.
I należy zakładać, i mam nadzieję, że również komisja śledcza pomoże ustalić, w jakim zakresie i wobec kogo, i czy i w jakich procedurach stosowano Pegasusa. Natomiast informacja o nowych osobach jest o tyle interesująca, że myślę, że pobudza wyobraźnię osób, które rozmawiały i utrzymywały kontakty i z byłymi posłami PiS-u, Hoffmanem, Jackiewiczem czy Kamińskim, bo osoba, która dzwoni do osoby kontrolowanej, też jakby wpada w zainteresowanie służb. Powiem to z własnej praktyki, taką osobą też służby zaczęły się zajmować, a te osoby mają rozległe kontakty w partii rządzącej i myślę, że to też może zmienić pewną optykę i narrację partii rządzącej w sprawie Pegasusa, bo proszę nie być naiwnymi. Ja to pamiętam również, kiedy dokonywałem audytu obejmując funkcję szefa CBA, tego typu narzędzia stanowią olbrzymią pokusę i jeżeli są używane wobec opozycji, to za chwilę są używane również wobec swoich.
No to wprost mówiąc, w takim razie, czy służby mogły mieć wpływ na ostatnie wybory, pana zdaniem?
Na to pytanie również powinna udzielić odpowiedzi komisja, biorąc pod uwagę charakter ingerencji w urządzenia telekomunikacyjne szefa sztabu wyborczego, senatora Brejzy, tak, mogły mieć wpływ na przebieg wyborów. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć bo to mi wypadło z głowy, o słabościach komisji. Otóż proszę pamiętać, że komisja będzie miała nierówny dostęp do danych, ponieważ służby, podobnie jak to było przy komisji Ambergold czy VAT, będą selektywnie przekazywać informacje, bo one dalej są zarządzane przez tych, którzy chcą pewne rzeczy ukryć. A zarówno my, jako byli szefowie służb, będziemy mieli ograniczony dostęp do źródłowych materiałów, tak żeby potwierdzać przekazywane przez nas dane, albo po prostu nie będziemy w stanie wszystkich danych udostępnić. I wreszcie komisja doprowadzi, ja mówię to jako doświadczony świadek, bo byłem prawie na wszystkich komisjach, zdobyłem komisję, koronę komisji sejmowych, nie byłem jedynie na komisji Rywina. Otóż komisja może doprowadzić oczywiście do ustalenia osób odpowiedzialnych, może wskazywać na odpowiedzialność polityczną, natomiast poprzednie komisje nie naprawiły państwa w tym zakresie, bo mamy powtórkę z rozrywki, mówiąc kolokwialnie, i może mieć pewne déjà vu, bo to, co teraz opisujemy, miało już miejsce w latach 2005-2007, a w przypadku CBA 9.
No dobrze, to dlaczego państwo, pan również, stojąc na czele CBA, nie wnioskował o to, żeby to wszystko zmienić, żeby zmienić ten cały system, skoro rozumiem, problemy są systemowe kontroli nad służbami?
Problem jest systemowy. Do tego wymagana jest szeroka wola polityczna.
Czyli nie było tej woli politycznej, żeby to zmienić?
Nie. Myślę, że teraz będzie wola polityczna i mam nadzieję, że w wyniku pracy komisji wreszcie sektor służb specjalnych zostanie uporządkowany, bo może to będzie czas, żeby podjąć decyzję na temat ilości służb, na temat przyszłości, czy braku przyszłości.
A być może jest też tak, że wie pan, że w takiej mętnej wodzie łatwiej się pływa. Być może jest tak, że w mętnej wodzie łatwiej się pływa i że nie wszystkim politykom zależy na tym, żeby te klarowne i czyste były zasady kierowania służbami.
Myślę, że po aferze Pegasusa wszystkim powinno zależeć na tym, żeby te zasady były klarowne, czyste. Wróć jeszcze raz do elementu ludzkiego. Tak naprawdę w tych procedurach wszystko zależy od ludzi, stąd na całym świecie tak duży nacisk kładzie się na to, aby szefami służb, w szczególności instytucji antykorupcyjnych, były osoby o olbrzymim doświadczeniu, sztywnym kręgosłupie moralnym i osoby odporne na jakiekolwiek naciski, które zagwarantują, bo to nie tylko kontrola operacyjna jest wrażliwą grupą informacji, którą dysponuje służba, które zagwarantują, że jakiekolwiek informacje, czy jakiekolwiek działania służb nie będą wykorzystywane nigdy, przenigdy w innych celach niż tylko w celu ścigania karnego sprawców przestępstw. I to jest źródło patologii. Pierwszym źródłem patologii jest po prostu poczucie bezkarności i nawet swoistej nagrody za uczestniczenie w tego typu procesach. I jakbyśmy nie stworzyli, nie przeorganizowali prawa, jakbyśmy komisji nowe nie powołali, jeżeli to będą organy polityczne służące jednej opcji politycznej, to będzie prowadziło to do patologii. Myślę, że czas nadszedł taki, że bez reformy i służb specjalnych, i częściowo ich uprawnień,
później nie obejdzie.
Nie naprawimy państwa w tym zakresie. Niestety cieszą się z tego obecnie tylko prawdziwi przestępcy, kończyć. Prawdziwi terroryści, prawdziwi szpiedzy, a szkodnicy i szkodnictwo w tym zakresie będzie się rzucało cieniem na bezpieczeństwo Polski w najbliższych latach.
Bardzo dziękuję. Paweł Wojtunik, były szef CBA w latach 2009-2015, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Do zobaczenia.